Moi drodzy, przedmiot naszej wieczornej refleksji przez trzy dni, przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj stanowią słowa Zbawiciela: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj dochodzimy do trzeciego członu. Jezus jest naszym życiem. Jezus Chrystus to nasze życie. Dobrze wiemy, czym jest dar życia, chociaż ani jego genezy, ani jego natury zgłębić niepodobna. Wiemy, czym się różnią istoty żywe od tego, co nieożywione. I doskonale wiemy, że dar życia jest najcenniejszym darem wśród tych, które Bóg związał ze stworzonym przez Niego światem. Właściwie, gdyby przyszło odpowiedzieć na pytanie, co to jest życie, jesteśmy bezradni. Dlatego, że mogą je opisywać rozmaici naukowcy we właściwych sobie dyscyplinach, a i tak z tego bardzo niewiele wynika. Doświadczamy życia, sami żyjemy, ale to, co stanowi o naszej egzystencji życie właśnie, pozostaje jakoś nieuchwytne do zdefiniowania. Tym bardziej, gdy dochodzimy do tego, że Jezus Chrystus jest naszym życiem, że Bóg jest naszym życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Może, żebyśmy to nieco lepiej zrozumieli, cofnijmy się do Pisma Świętego. Może przyjdzie stamtąd jakieś światło, które nam pozwoli zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest naszym życiem. Otóż ponad 3200 lat temu żył Mojżesz. I Mojżesz, przebywając na Synaju, otrzymał od Boga polecenie, by wrócić do Egiptu nad Nil i stamtąd wyprowadzić Izraelitów z niewoli i przyprowadzić ich tu, gdzie został powołany przez Boga, właśnie na Synaju. Do dzisiaj jest tam założony ponad 1500 lat temu klasztor świętej Katarzyny. Być może ktoś był na Synaju, ktoś mógł wejść do tego klasztoru, być może ktoś będzie podczas jakichś wakacji czy urlopu, jeżeli takie będą możliwości podczas pobytu w Egipcie. I oto Mojżesz słyszy, że masz wrócić nad Nil i wyprowadzić swoich rodaków. Mojżesz mówi do Boga: kimże ja jestem, bym miał ich wyprowadzić? A Bóg mówi: nie ty będziesz działał, ja będę działał, to ja ich wyprowadzę, a ty jesteś tylko narzędziem. Wtedy Mojżesz powiada: a wybierz sobie kogoś innego, bo ja jakże mogę stanąć przed Faraonem, skoro mam jakby rozżarzone kamienie w ustach. Co to znaczy rozżarzone kamyczki w ustach? To tak jak weźmiemy do ust, lepiej nie. Ale znamy to doświadczenie. Weźmiemy coś gorącego i nie możemy przełknąć, tylko zaczynamy czuć, że to jest gorące, czasami bardzo dotkliwie. Te rozżarzone kamyki w ustach, to Mojżesz chce powiedzieć: jakże ja mogę pójść do Faraona i powiedzieć: wypuść Izraelitów z Egiptu, skoro ja się jąkam, bo to o jąkanie chodziło. Te rozżarzone kamienie. Bóg i na to znalazł sposób. Powiada: ty staniesz przed Faraonem, a twoimi ustami będzie twój brat, Aaron. I on będzie za ciebie mówił. I wtedy Mojżesz podnosi trzecią kwestię. I powiada: Panie Boże, a kiedy ja stanę przed nimi i powiem im: Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, polecił mnie wyprowadzić was z Egiptu, z domu niewoli, a oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to co mam powiedzieć? Otóż, gdy kogoś spotykamy, to aby nabrać zaufania, nawiązać bliższe więzi, przedstawiamy się i słuchamy jego imienia. To nas do siebie zbliża. Kto był na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, w Izraelu, w Jordanii, w Syrii, w Tunezji, w Maroku, to zawsze słyszał, nawet dorosły człowiek idzie pohandlować coś tam z dziećmi, kupić od nich. Pierwsze pytanie: What's your name? What's your name? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak zna imię, to już mu łatwiej będzie sprzedać. To już jest przyjaźń. I Mojżesz też myśli po semicku, po hebrajsku. Jak może pójść i powiedzieć: wychodźcie, skoro nie zna imienia tego, który go powołuje? Jakże może powiedzieć innym: pójdźcie za Bogiem, bo On daje wam wyzwolenie, przynosi wam życie, jeżeli każdy lud i naród starożytnego wschodu miał swoich bogów? Więc mówi do Boga: jakie jest twoje imię? I właśnie wtedy Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. I mówi do niego: Echie Asher Echie. Streszczone jako, skrócone jako Jahwe. To imię, tego imienia nie wymawiali Izraelici. I do dzisiaj zabronione jest ono do wymawiania przez Żydów. Żaden ortodoksyjny Żyd nie wypowie tego imienia. Gdy dochodzą do tego imienia, to są cztery spółgłoski od H w H, to mówią Adonai, Pan. Nigdy nie wymówią tego imienia. I my też go nie nadużywamy. Nawet nie wiemy, że istnieje, bo też w przekładach zazwyczaj go nie ma. I w liturgii go nie słyszymy. Chodzi bowiem o to, żebyśmy tego imienia nie nadużywali. Bo to jest imię, którym Bóg przedstawił siebie, Mojżeszowi, Izraelitom i nam. Ale co znaczy owo najświętsze imię Jahwe? Mógł je wymawiać arcykapłan tylko raz w roku, w dzień przebłagania, w Jom Kippur. Co ono znaczy? Znaczy po polsku: jestem. Imieniem Boga jest jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. Jak to rozumieć? Jak to wytłumaczyć? Odwołajmy się do ludzkiego doświadczenia. Tu myślę, że wszyscy zrozumiemy. Jest chore dziecko. Dziecko gorączkuje. Dostało leki. I wiadomo, że na razie nic więcej zrobić nie można. Trzeba czekać na przesilenie choroby. I przy łóżku dziecka siedzi mama, albo tata, albo oboje. Mama jest obok i mówi do dziecka: jestem. Dziecko otwiera oczy i słyszy: jestem. A więc nic ci nie grozi. Jestem z tobą. Jestem dla ciebie. Jest dwoje ludzi. Mężczyzna i kobieta, mąż i żona, narzeczenie. Może do męża i żony bardziej to pasuje. Przeżywają coś trudnego, coś bolesnego. Jedno i drugie potrzebuje wsparcia. I to jedno mówi do drugiego: jestem. Żona czeka na swojego męża, na swoje dzieci. I biegnie córka albo syn: mama, jestem. I jest ta radość i spokój. Jest. Dwa razy prowadziłem pielgrzymkę niewidomych do Ziemi Świętej. Każdy niewidomy, ci, którzy nic nie widzieli, takich było 20 osób, i 20 osób, które prowadziły każdego niewidomego, bo obcy język, inny kraj, inne zapachy, inne doznania, wszystko inne, więc musi mieć przy sobie kogoś, bo przecież nic nie widzi. Normalnie, jeżeli rozumie, prawda, tak jest Polakiem, żyje w Polsce, to słyszy, zna te dźwięki, wie mniej więcej, to jest tramwaj, to autobus, tutaj mówi się to czy tamto, ale postawiony w Ziemi Świętej nic nie wie. I najczęstszym słowem, które słyszałem, to było: jestem. Ten zdrowy, czy tym chorym, niewidomym, mówi mu: jestem. A więc jak jestem, to jesteś bezpieczny. To bądź spokojny. To nie martw się. Taki jest Bóg względem człowieka. Jeżeli chcemy zrozumieć, co to znaczy, że Bóg w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, jest naszym życiem, to jest właśnie to. Jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność w naszym życiu. I dlatego On jest naszym życiem. Kto doświadczy tej głębokiej prawdy, kto ma Pana Boga obok siebie, powiem więcej, w sobie samym, w swoim sercu i sumieniu, kto w najtrudniejszych momentach swojego życia usłyszy to: Boże, jestem, zrozumie, co to znaczy żyć z Bogiem, ale to także oznacza żyć po Bożemu, czyli żyć pobożnie. To Boże jestem nie przychodzi za darmo, bo to, co wzniosłe, szlachetne i piękne, nie przychodzi za darmo. Bóg, będąc z nami, dając nam swoje życie, obiecuje, przyrzeka i daje nam życie piękne. Ale to nie oznacza łatwe. To piękno odkrywamy w tym, co przeżywamy we wszystkim. We wszystkim, co staje się naszym udziałem. Słyszymy? To Boże, jestem. A naszą odpowiedzią jest trwanie przy Bogu. I ta odpowiedź odbywa się na dwa sposoby. Jeden to przyjęcie z wiarą tej Bożej obecności. Czyli nie tylko, mówiliśmy o tym, wiara w Boga, bo to jest minimum, tylko uwierzenie Bogu. Jak ci ociemniali, którzy uwierzyli tym, którzy widzą. Ufają, że oni im nie wprowadzą na żadne manowce, że nie doprowadzą do żadnej krzywdy, że mają i za siebie, i za nich oczy, bo mają serca. Jak ci ociemniali, zdani na kogoś, kto jest obok. Nie tylko wierzy, że On jest, to za mało, wierzy Mu, wierzy Jemu, zawierza Mu i dlatego jest bezpieczny. I my też. Wtedy żyjemy życiem prawdziwie Bożym, gdy potrafimy i chcemy Panu Bogu zawierzyć. To wszystko, czym żyjemy, to wszystko, co nas spotyka, i dobre, i pomyślne, i trudne, i bolesne. Ta wiara rozwija się przede wszystkim przez modlitwę, która jest niczym innym jak rozmową z Bogiem. Bardzo wielu spośród nas mówi, że nie umie się modlić. To tak jakby powiedziało, czasami to się zdarza, nie umiem rozmawiać z ludźmi. Otóż można się modlić utartymi formułami, ale piękną jest rozmowa z Bogiem jako z kimś bliskim, z kimś oddanym i obecnym. Powierzanie Bogu wszystkiego, czym żyjemy i kim jesteśmy. Modlitwa. Rozwój życia Bożego, chrześcijańskiego odbywa się w szczególny sposób przez Eucharystię. W Eucharystii dochodzą do głosu, mamy dostęp do trzech wymiarów. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie, ofiara, którą niegdyś złożył na Kalwarii i teraz bezkrwawo się uobecnia, i wreszcie pokarm, który dla nas stanowi. Kto bierze systematyczny, zwłaszcza udział w Eucharystii, nie trzeba mu tłumaczyć pożytków z niej. Dlatego, że ci najlepiej rozumieją Eucharystię, którzy nią żyją. W Drohiczynie, to jest miasteczko nieopodal dzisiejszej granicy z Białorusią, jest muzeum. A w tym muzeum jest przechowywany kielich mszalny do sprawowania mszy świętej. I jest to kielich z duszą. Co to znaczy kielich z duszą? Otóż jest to kielich, który ocalono z Syberii. W XIX wieku przez kilkadziesiąt lat ten kielich służył do sprawowania mszy świętej. A ponieważ przez ponad pół roku panują tam mrozy, a tam, gdzie byli ci zesłańcy, panowały zimą mrozy 40 stopni i więcej, to gdyby kapłan trzymał ten kielich w rękach, to by mu zszedł razem ze skórą. Więc pod tą czaszą kielicha urządzono takie miejsce, do którego wkładano rozpalony kawałek żelaza albo rozpalony węgiel. Być może pamiętamy żelazka do prasowania z duszą. Dzisiaj już w muzeach i kielich też w muzeum. Przez kilkadziesiąt lat rozpalano kawałek żelazka, żeby można było sprawować mszę świętą. Ale ksiądz był tam tylko przez kilkanaście lat. A potem przychodziła niedziela, to stawiano na stoliku, ci zesłańcy stawiali ten kielich, stawiali, robili to kawałek tego rozpalonego żelaza tak, jakby za chwilę miała być msza święta, kładli stówę i to trwało przez ponad 25 lat. Zachowali stółę i kielich, i pamięć, i pragnienie. I przetrwali. Pragnęli żyć życiem, które zostało w nich zaszczepione. Moi drodzy, nie jest bez znaczenia, czy chrześcijanin, katolik żyje Eucharystią, ceni ją sobie, czy nie. Nie jest bez znaczenia, czy bierzemy udział w niedzielnej mszy świętej, czy bliskie jest nam życie wiarą, która tu karmi się obecnością Pana, Pana Jezusa i Jego ofiarą. Jeżeli chcemy, żeby nasza wiara w nas trwała, rozwijała się, wzmacniała, to musimy dokonać pewnego wysiłku. Nie jest tak, że sportowiec wybiera się na zawody bez żadnego treningu, bo choćby był najlepszy, nie da rady. Jeżeli ludzie od siebie wymagają w sprawach czysto ludzkich, to nie możemy być dobrzy bez żadnego wysiłku. Nie możemy być święci czy na granicach świętości, nie przykładając do tego żadnej wagi. Jeżeli chcemy odczuć to Boże jestem przy sobie, to trzeba tę wiarę karmić, jak podlewać trzeba krzew, drzewo, żeby ono żyło. Wiara jest pokarmem dla korzystania z tej obecności. Ile razy tutaj przyjdziesz przed ołtarz, niedzielę, w inny dzień, ile razy bierzesz udział w Eucharystii i tak głęboko naprawdę ją przeżywasz, to tyle razy słyszysz to Boże jestem. Ktoś powie, a co, jeżeli przychodzę na Eucharystię, na mszę świętą, przychodzę do kościoła i moje myśli są zupełnie gdzie indziej. Jeżeli się nie mogę skupić, jeżeli jest tutaj liturgia swoją drogą, a mi się gdzieś tam wszystko w głowie kłębi i okazuje się, że jest już komunia i koniec mszy świętej i o wszystkim myślałem, tylko nie o tym. Mówiłem o tym wczoraj w kościele Wniebowzięcia wieczorem, po tej późniejszej mszy świętej. Mówiłem o tym, nawiązując do rady, jaką bardzo starsi, doświadczeni kapłani dają kapłanom młodszym, bo jeżeli wy, moi drodzy, macie kłopot z przeżywaniem mszy świętej, to proszę wyobraźcie sobie księży. My sprawujemy mszę świętą po raz kilkusetny, kilkutysięczny wraz z wiekiem i grozi nam, nie daj Boże, rutyna. Czasami być może patrzycie na księdza, który odprawia rutynowo. Przykry to widok. Bywa. Jak się przed tym zabezpieczyć ma ksiądz? Jak się przed tym ma zabezpieczyć świecki? Rada, którą nam dawano, była taka. Myślę, że mądra. Wszystko, co proste, jest mądre. Co jest zbyt skomplikowane, już jest wynikiem naszych pomyślunków. A rada brzmiała tak. Kiedy przystępujesz do sprawowania mszy świętej, pomyśl sobie i przeżywaj ją tak, jakby to była ostatnia msza święta w twoim życiu. I wielu się to sprawdziło. I każdemu się to sprawdzi. To samo dotyczy nas wszystkich, wiernych również. Kiedy rozpoczyna się msza święta i czujesz, że nie jesteś skupiony, że myśli są gdzieś tam, rozchodzą się, to pierwszym warunkiem jest nie spóźniać się. To bardzo ważne. Bardzo ważne, moi drodzy, żeby być na czas, kiedy te święte czynności się rozpoczynają. Bo gdy człowiek się spóźnia, to i sam dochodzi do siebie, i innym przeszkadza. A tu na początku mszy świętej nie ma nic nieważnego. Na początku mszy świętej jest to, co jest bardzo ważne. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Jeżeli więc ktoś wchodzi na mszę świętą i włącza się chwała na wysokości Bogu, lepsze to niż nic. Ale słabsze niż to, że na początku zastanowi się nad sobą, w cichości serca wyzna swoje grzechy i gdy kapłan mówi, wypowiada słowa, tę formułę na początku mszy świętej, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego, to w tych słowach jest rozgrzeszenie z grzechów powszednich. Możemy pójść i spokojnie przyjmować komunię świętą. Więc gdy przychodzisz na mszę świętą na czas i została jeszcze ta minuta do rozpoczęcia, siadasz, patrzysz na ołtarz, myślisz sobie, Panie Boże, pomóż mi ją przeżywać tak, jak gdyby następnej miało już nie być, jakby następnej już nie było. Kto się tak nauczy przeżywać mszę świętą, odczuje jej błogosławione owoce. Da Pan Bóg, że następne jeszcze będą, ale któraś msza święta będzie prawdziwie ostatnia. To na pewno chroni przed rutyną. Wiara i rozwijanie wiary. Ale jest jeszcze jeden czynnik, jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Wiara jest czymś bardzo subiektywnym. Nie ma takiego probierza, że wchodzimy do kościoła, stoi termometr i bada wiarę. Ten pan ma wiarę na 90%, ta pani ma na 95%, ten pan ma na 74%, a tamtemu ledwo podeszło do góry. Dzięki Bogu takich termometrów nie ma. Dlatego z wiarą mogą też być problemy. Ktoś się waha w wierze, ktoś ma wątpliwości. Dziwne, gdyby ich nie było. Skoro w świecie mamy wątpliwości odnośnie do wszystkich dziedzin naszego życia, to dlaczego wiara miałaby być spod nich wyjęta? Wątpliwości są normalne. Kryzysy wiary są normalne. Może lepiej, żeby niektórzy ich nie przeżywali, bo są za słabi. I wtedy ochroną dla wiary jest tradycja. Otóż wiara jest czymś głęboko osobistym. Wiara, moi drodzy, nigdy nie jest sprawą prywatną człowieka. Gdy słyszycie informacje również z Polski, są tacy, którzy deklarują, że wiara to moja prywatna sprawa. Broń Boże. W czasach PRL-u tak mówiono, dzisiaj tak się mówi. Niedawno jedna z posłanek wystąpiła, prawda, tam z Prawa i Sprawiedliwości. Pyta ją dziennikarz, a jeżeli chodzi o wiarę, wiara to moja bardzo osobista sprawa, w sensie prywatna sprawa. To nie jest tak. Wiara nie jest prywatną sprawą człowieka. Wiara jest osobistą sprawą człowieka, a to znaczy, ja sam dokonuję wyboru wiary. Ja sam wybieram, że jestem chrześcijaninem. Ja sam wybieram, że jestem katolikiem. Ale gdy wybrałem, to mam obowiązek dawania świadectwa swojej wierze. Mam obowiązek świadczenia o tej wierze na zewnątrz. Wiara nie jest tylko w kościele. Wiara nie jest do zakrystii. Wiara nie jest w czterech ścianach. Ona wszędzie tam jest potrzebna, ale jest potrzebna w całym życiu. I gdy w człowieku wiara się zachwieje, wtedy obroną dla niego jest tradycja. Postawię pytanie, na które niech każdy odpowie sobie sam. Pytanie w sytuacji państwa bardzo ważne. Pytanie, na które niejednemu będzie trudno odpowiedzieć. Jeżeli trudno odpowiedzieć, to przeżywa też i inne rozterki i trudności. A pytanie jest proste. Gdzie jest twój dom? Kto na to odpowie szybko, wie, ma dom, do którego wraca. Ale są tacy, dla których nie jest to takie proste. Którzy trwają jakby w rozkroku. Przeżywają z tego powodu najrozmaitsze trudności. Otóż tradycja to jest owoc domu. Z tego domu wynosimy pamięć rodzinną, pamięć wiary, pamięć przeszłości, pamięć historii, a gdy jesteśmy dorośli, tworzymy tę pamięć. Stajemy się narzędziami tej pamięci. Przybywają do domu dzieci, wnukowie. I jeżeli to jest prawdziwy dom, to tam jest tradycja. A Kościół, wiara katolicka, jest w szczególny sposób nośnikiem tradycji. I w wydaniu polskim bardzo. W Niemczech bodaj najbardziej widać Bawaria. Tam widać, co to znaczy tradycja, na tyle, na ile znam Niemcy. Może gdzie indziej jeszcze jest mocniej, ale w Bawarii na pewno widać. I w Polsce też nasza wiara bez przerwy opiera się o tradycję. Znajduje wyraz w różnych zewnętrznych obrzędach i czynnościach. Znajduje wyraz w Wigilii, w przygotowaniach do niej, w sianku, w obrusie, w prezentach, które robimy, w choince, w specjalnej oprawie. Znajduje wyraz w Wielkim Poście, w święceniu pokarmów. Inni patrzą na nas zdumieni, co my robimy. A my jesteśmy sobą. Robimy to, co robili nasi ojcowie i praojcowie. I chcielibyśmy, żeby to robiły nasze dzieci i wnuki. To jest element tradycji. Jak komuś się zachwieje wiara, bo wyszedł z domu, to przyjeżdża na Boże Narodzenie i przez wiele miesięcy czy lat nie był w kościele i oto widzi matkę i ojca, i obrus, i sianko. A gdy matki i ojca zabraknie i będzie daleko, to, co zapamięta z dzieciństwa, z młodości, to będzie tradycja. Tradycja jest bardzo ważna. Mówi ksiądz proboszcz, że kiedy przychodzi Boże Narodzenie, to ten Kościół wypełnia się wiernymi, którzy zazwyczaj tutaj nie są, bo chcą zaśpiewać kolędy, chcą być tutaj, przeżywać po polsku święta, chcą być sobą. To jest tradycja. Otóż życie z Bogiem i w Bogu to jest również troska o tradycję. Trzeba starać się o to, żeby ją uchronić, rozwinąć, żeby nasz dom był takim domem, w którym to, co nasze, katolickie, także polskie, także niemieckie, bo żadna tradycja nie jest przeciwko innej, tylko obok niej i z nią, żeby to było rozwijane, podtrzymywane. Gdy nam będzie, a zwłaszcza innym, młodym, trudno, zabraknie im wiary, zostanie tradycja. I ta tradycja może stać się tak jak koło ratunkowe do wiary. Często bywa tak, że odchodzi ojciec i matka na drugą stronę życia. Modlili się o nawrócenie, o pozyskanie, o powrót do wiary syna czy córki. Nie doczekali się tego, a potem przychodzi opamiętanie, bo oto wiara jest karmiona pamięcią o tradycji. I matka czy ojciec mają zwycięstwo z zagrobu. To jest bardzo częste. Nie czekajmy na łatwą satysfakcję. Być może i wśród nas są osoby, które dobrze znają to uczucie. Wiara i tradycja. I w ten sposób także pomagamy innym. Czy wszystkim? Pewien człowiek szedł nad morzem, plażą. I zobaczył starca. Był sztorm i nawyrzucał dużo ryb. I te ryby były żywe. I ten starszy, poczciwy człowiek te ryby wrzucał do morza, żeby mogły żyć. I ten młody pyta go, przecież w morzu jest pełno ryb. Przecież tu masz tysiące wyrzuconych. Po co to robisz? Męczysz się. A ten starszy odpowiada, nie mogę pomóc wszystkim, ale te będą żyły. Oto, moi drodzy, owoce wiary i tradycji. nie pomożemy wszystkim. Zawsze będą tacy, którzy odejdą od wiary, zdepczą tradycję, którzy za nic będą mieli samego Pana Boga, być może On ich znajdzie. Bo szuka każdego. Ale my musimy zatroszczyć się o tych, o siebie i o tych, którzy są najbliżej. I pomóc tym, którym pomóc trzeba, żeby mogli żyć. Ja jestem życiem, mówił Chrystus, a my powinniśmy być narzędziami naszego Zbawiciela, pomocnikami w tym, byśmy sami skosztowali Jego obecności, owego jestem, i byśmy innych ku Niemu prowadzili. A że tradycja polska jest piękna, to na koniec naszych rekolekcji przykład z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdy upadło powstanie warszawskie i odbyła się kapitulacja i z Warszawy Niemcy prowadzili ludzi na punkty zborne, wspomagani w tym przez Ukraińców, których Polacy, zwłaszcza Polki, bały się bardziej niż Niemców, wtedy z Lasek pod Warszawą, gdzie był kapelanem Armii Krajowej, do Warszawy przyszedł ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy biskup i prymas. Przyszedł na piechotę, bo inaczej nie można było. Dotarł po południu, miał wtedy 44 lata, 43 lata. Dotarł po południu i szedł krakowskim przedmieściem w stronę Nowego Świata. I doszedł do kościoła Świętego Krzyża, tego, z którego teraz są niedzielne msze święte transmitowane. I zobaczył figurę Chrystusa, który dźwiga krzyż przewrócony na ziemi. I naprzeciwko niego szło dwóch niemieckich oficerów. I byli tylko owe trzech. Ksiądz Wyszyński w sutannie, czas wojny, Warszawa jeszcze się dopala, zgliszcza. I tych dwóch oficerów, którzy idą do niego. Minęli się wzrokiem, odeszli kilkanaście metrów i jeden z tych oficerów przyszedł z powrotem, nachylił się do księdza Wyszyńskiego i mówi do niego po polsku: jeszcze Polska nie zginęła. I poszedł. Otóż, moi drodzy, to jest tak. Ci ustrzegą wiary i ci ustrzegą tradycji, którzy wiedzą, kim są. A gdy wiemy, kim jesteśmy, to i inni nas uszanują. I tyle.